Ja siedzę przed pokrążką i prowadzę taką fundację pod nazwiskiem Kamaka. I chciałbym się zapytać, czy Państwo macie jakieś porady dla mnie, dla moich współpracowników, dla osób, jakieś podpowiedzi, którzy zgłaszają się do nas z takimi problemami, z których praktycznie każdy się nadaje do interwencji, jeszcze do praw obywatelskich. Wielu z nich traci wolność, dlatego, ponieważ stara się przeciwdziałać łamaniu ich praw konstytucyjnych zapisanych w innych artykułach, niż jeszcze ktoś dzisiaj omawiamy. No, gdzieś 60% to są mężczyźni, 40% to są kobiety. Chodzi właśnie o prawo dostępu równego do dziecka, zakaz dyskryminacji. Ja w swojej pracy doktorskiej opisałem takie zjawisko wykorzystywania prawa karnego dla celowej nacji rodzicielskiej. A nacja rodzicielska jest to zespół zachowań, które prowadzą do zniszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi. Mam bardzo dużo takich sytuacji, że na przykład jeżeli na przykład matka chce się spotkać ze swoim dzieckiem, to ojciec o nią oskarża o złośliwe niepokojenie, o przemoc psychiczną, o nękanie. Ostatnio jest bardzo modny stalking. Też jest kwestia na przykład tych porwań rodzicielskich, to już rośnie już tego plaga. My staramy się temu przeciwdziałać, mamy inicjatywy ustawodawcze, chcemy, żeby opieka wspólna była orzekana nawet bez zgody jednego z rodziców, tylko rodzica alienującego, że na przykład teraz mam dodatkową motywację, bo na przykład jak się zgodzi na opiekę wspólną, to już nie dostaje 500 plus na dziecko, dostaje też na alimenty, może całkowicie wykończyć tego rodzica. Mamy bardzo dramatyczne sytuacje, również w Krakowie, gdzie po prostu matki są jakby niszczone przez ojców alienujących, którzy po prostu jakby znęcają się nad nimi również przez to, że nie tylko, że się tam wlazi, że nie kobieta, ale również weźmie ze sobą córkę i nastawi ją przeciwko matce. Tutaj mamy właśnie też duży problem, bo opisujemy te artykuły, na przykład artykuł 61a kodeksu karnego, gdzie jest tam środek zapobiegawczy. Są na przykład orzeka zakaz zbliżania się do byłej żony, ale i na przykład ten człowiek, on nie wie, czy on może przyjść po dziecko swoje orzeczone zgodnie z orzeczeniem sądu o kontaktach. No i na przykład Trybunał Konstytucyjny, pomimo tego, że są to wszystko skargi pisane przez prawników, odrzuca we wstępnej ocenie wniosku. Też na przykład są takie sytuacje, na przykład w poniedziałek była kolejna rozprawa, gdzie na przykład sąd orzeka o kontaktach, ale artykuł 211 mówi, że kto wbrew woli, powiedzmy matki, bierze dziecko na spotkanie, to podlega karze orzeczenia, znaczy karze podania wolności do lat 3. A przecież każde postanowie sądu o kontaktach jest brzmi w ten sposób, że wbrew swojej woli ma pani to dziecko dawać na przykład na jeden dzień świąt. No i są takie sytuacje, że człowiek traci wolność, jest aresztowany i po prostu, bo zrobił to wbrew matki, ona przychodzi, wbrew woli matki, ona przychodzi i mówi na policję, że wziął wbrew jej woli, zgodnie z wolą sądu, no ale człowiek trafia do więzienia. Jeszcze tak na przykład zakłócanie miru domowego. Przychodzi na spotkanie orzeczone przez sąd. Tam jest artykuł 190 kodeksu karnego, 193, który mówi o zakłócaniu miru domowego, że kto nie opuści mieszkania na żądanie właściciela, ten podlega karze pozbawienia wolności. I na przykład ta osoba nie chce wyjść, ten rodzic alienowany, bo mówi, że ma takie. Że ma orzeczenie, które mu pozwala z tymi dziećmi być przez 3 godziny, a dopiero minęła 1 godzina. Policja gremialnie odmawia interwencji w takich sytuacjach. Egzekucja kontaktów jest praktycznie w Polsce niemożliwa, bo sędziowie nie mają woli egzekwowania tego. Natomiast jak ta babcia alienuje, po prostu dzwoni na policję, nie przyjeżdżają natychmiast i wtedy człowiek traci wolność, ponieważ nie opuścił zgodnie z wolą właściciela mieszkania. No i właśnie takich sytuacji mamy pełno, ja już kończę, gdzie po prostu jest utrata wolności, o której mówimy dzisiaj, wtedy, kiedy ktoś stara się, nie zgadza się z sytuacją, że inne jego prawa, na przykład prawo do prawo równości płci jest łamane. Nasi podopieczni, jeszcze jedno zdanie, na przykład podlegają resocjalizacji w tych więzieniach i tam są oni uczeni, że są nieresocjalizowalni, ponieważ nie zgadzają się z tym, że ich prawa są łamane. Na przykład rzadko się zdarza, że ktoś z naszych podopiecznych wychodzi wcześniej z więzienia za tak zwane dobre zachowanie, ponieważ sąd penitencjarny, dyrektor zawodu karnego, wychowawcy twierdzą, że jest nieresocjalizowany, ponieważ dalej chce się z tymi dziećmi spotykać. Praktycznie każda z naszych spraw jest tego rodzaju. Teraz nie wiemy, co im radzić, kiedy oni właśnie tracą wolność, bo działają w łamaniu innych praw konstytucyjnych. Może szanowny premier ma coś, jakąś poradę. Dziękuję bardzo.
A ja mogę?
Proszę,
jak się nie zgłasza. Ja mam takie dwa dylematy, wydawały mi się nawet może sprzeczne, ale nie wiem, jak to
jest. Jeden to jest taki, sama na tą niebardziej bądź kwestia takiej możliwości ograniczenia wolności, nie tej, co tak krzyczy, jak było w przypadku akta, ale tej, która właśnie mniej krzyczy, a czasami może się okazać, że będzie bardziej boleć. Nie wiem, wystarczy, że ograniczymy dostępie do szkół różnego rodzaju wymiany poglądów, a będzie jeden tylko dostępny, albo wiedza historyczna będzie jedna, a nie będzie wielolaka, czyli nie będzie uczyć wyboru, ale będzie tylko uczyć, że taka jest ta, nie inna prawda, jedyna słuszna. Bo wydaje mi się, że wolność to jest wtedy, nie wtedy, kiedy ją mamy tylko, ale wtedy, kiedy potrafimy z niej korzystać. Tak? Czyli prawo, które mamy, a nie umiemy z niego, albo nie korzystamy z niego, właściwie nie istnieje tak naprawdę. Ten element wolności, który właśnie nie jest taki krzyczący, ale jest bardzo prosty. Gdzie jest ta granica tego, granica państwa, które właśnie będzie dokonywała tego wyboru za nas, tego, co jest dla nas słuszne, jedyne, i jak ograniczono tą wolność po prostu wyboru i dokonywania swojego własnego sądu. A drugi jest taki, może kawczo pani właśnie tutaj jestem, czy my rzeczywiście chcemy być wolni. Pan profesor co też zaznaczył w tym tam fragmencie. Czy rzeczywiście tej wolności nie chcemy mieć na siłę? Czy właśnie nie jest tak, że społeczeństwo z nas właśnie jest wygodnie, jeżeli ktoś decyduje za nas, tak? Mówi nam, co powinniśmy zrobić, jak, bo no, wolność oznacza też odpowiedzialność za to, co, za to, za siebie, tak? Czy też za rodzinę, którą też mamy przy sobie, czy też niepełnoletnich dzieci, każe nam wziąć tą odpowiedzialność, zastanowić się, co mam z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, jak z tej wolności umieć skorzystać. Niektórzy uważają, że może wcale nie jest im to niezbędne, potrzebne i wygodniej, jeżeli mają to tak poukładane i ktoś lepiej wie niż my. I pytanie, no bo wtedy by oznaczało, że jeżeli wszyscy tak tej wolności pragną i to nie kochają, to te oburzenia na no, sprawy powinny być większe, a tak nie jest w gruncie rzeczy. To nie jest taki powszechny błąd przeciwko ograniczeniu wolności, wcale nie jest taki powszechny, właśnie tak jak powiedział pan profesor, co dość często się godzimy w imię różnych tłumaczeń na to, żeby tą wolność sobie gdzieś ograniczyć. Więc to jest akurat bardziej dylemat niż pytanie, ale to poprzednie, czyli gdzie jest ta granica państwa, które próbuje decydować za nas, tak, o tej rzeczywistości, której się otaczamy, nie stwarzając tą możliwość, albo zawierając tą możliwość wyboru. Więc to jest mój dylemat. Czy ktoś jeszcze? Pan Gust? Mikrofon?
Wydaje mi się, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli odejdziemy od demokracji, rozumiany jako demokratyczne państwo prawa, to wtedy wolny jest, o którym jest ktoś, którego uznaliśmy za mądrzejszego, który ma decydować za. Oddajemy ręce, jednostki, grupy ludzi, oddajemy decydowanie na dużym obszarze, który poprzednio był uznawany za obszar wolności indywidualnej. Proszę zobaczyć, że państwo totalitarne to nie jest tylko państwo typu nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego. Państwo totalitarne może być państwem opiekuńczym. No, państwem, w którym właśnie ktoś, kto sprawuje władzę, ciała w najlepszej wierze dla dobra swoich owieczek, które prowadzi jako pasterz. I on decyduje o tym, co owieczki mają jeść, gdzie, prawda, przebywać, gdzie odpoczywać, czego się uczyć, bo on wie, że to da im szczęście. To szczęście on decyduje. Ale problem polega na tym, co pan powiedział w drugiej części tej rozpoczynki, ten dylemat, że bardzo dużo ludzi w naszym społeczeństwie, bardzo zadowolony z tego, byłoby jeszcze bardziej, bo jeszcze mniej musi wspominać o sobie, żeby był ktoś, kto da mi no, myślę, że tu jest właśnie niebezpieczeństwo, że tak dużo naszych współobywateli jest taki stres.
Tak? Odpadnie na tym sprawie.
Bardzo inspirująca była ta dyskusja. Bardzo wiele się tutaj dowiedziałam i dało mi do myślenia to, co panowie profesorowie, pan też i państwo teraz powiedzieli, ale będę krótko starała się do tego ustosunkować. Mianowicie, no, pan profesor teraz mówił o tym fundamentalnym problemie wybieramy wolności. Już raczej niechętnie mówi się o wolności, mówi się o wyborze, mówi się o preferencjach. Unika się tego słowa, no zdaniem niektórych nie bardzo precyzyjnego. No i można powiedzieć, że no, to jest jakaś tajemnica, to jest niewytłumaczalne, dlaczego pewne społeczeństwa w swojej masie jakoś tak skłaniają się ku pewnemu konformizmowi i godzą się, przystają na totalitarne czy autorytarne warunki. A w pewnym momencie nie, albo w ogóle na to się nie godzą, albo starają się utrzymać swoje instytucje wolnościowe, tak jak jest w liberalnych demokracjach pewnego, że trudno jest to jakoś rozstrzygnąć, że wolność nie może, następny problem, być bez ograniczeń. To jest chyba oczywiste. Ja wczoraj mówiłam o wzroście wolności, to wcale nie myślałam o jakiejś absolutnej, nie ma w ogóle czegoś takiego jak wolność absolutna, wolność bez żadnych, zawsze. To by było bezsensowne, puste pojęcie. Muszą być jakieś, żeby... Chodzi o to, żeby te ograniczenia były w debacie publicznej jakby przetrawione i w systemie prawnym ujęte. I wtedy one nie są bolesne. My rozumiemy to, że jako obywatele świadomi, którzy chcą żyć w wolnym państwie, że pewne ograniczenia muszą przyjąć, byleby to były niearbitralne decyzje właśnie tego, kto tam te owieczki będzie dbał o ich dobro, tylko żeby to były w systemie prawnym takie, na które się zgadzamy. No tu właśnie dochodzę do głosu pana, który mówił o grupach wykluczonych osób, o niepełnosprawnych, umysłowo dotkniętych chorobami psychicznymi. No tu jest jeszcze coś takiego, co ostatnio też, wykluczenie internetowe. No są całe grupy osób, które też nie mają możliwości dotrzeć. Są programy unijne, które temu przeciwdziałają. To jest też pewien rodzaj jakby mniejszej wolności, czy nierówności wobec tego dobra, które państwo, jak jest wolność, które państwo powinno w równym stopniu obywatelom dostarczać. Myślę, że ten program pomocowy, to znaczy polegający na tym, żeby w pewnych obszarach właśnie tę edukację internetową powiększać, jest pewnym rodzajem właśnie takiego działania, że chcemy tym najgorzej sytuowanym grupom, obszarom, w których mieszkają ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupno komputera, żeby ich tu jakby więcej dostarczyć im tej wolności, bo w imię równości właśnie, w imię tego, żeby ten poziom był jak najbardziej równy wolności, którą się cieszą. Co jeszcze sobie tutaj zapisałam? No jeszcze właśnie, jest taka filozof, pani filozof z Uniwersytetu Chicago, nazywa się Marta Nussbaum, na pewno państwu znana, bo w Polsce są już jej prace pedagogiczne przetłumaczone na ogół, nie filozoficzne. Ale ona właśnie bardzo podnosi problem osób upośledzonych pod różnymi względami, przede wszystkim psychicznie i tego, że ich miejsce w społeczeństwie powinno być jakby objęte i wyznaczone przez zasadę sprawiedliwości. Kiedy mówimy o sprawiedliwym ułożeniu społeczeństwa, musimy włączyć to właśnie tę grupę. Ona idzie jeszcze dalej, mówić jeszcze o zwierzętach i ich pewnego rodzaju prawa, żeby też były objęte właśnie teorią bardzo szeroką sprawę. To jest oczywiście bardzo ogólny język. I na pytania, jak rozwiązać problem taki czy inny, no wiele nam to nie pomoże. Więc jak przejść od tego ogólnego języka i od pewnej teorii sprawiedliwości do praktyki? No nie ma innego sposobu, tylko właśnie tak jak mówię, dzisiaj siedzimy, dyskusja, debata, media, które o tym piszą i domaganie się, żeby to miało przełożenie później na prawodawstwo. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.
Proszę Państwa, jedna rzecz jest ważna, mianowicie to, że dobrze, że istnieją takie akty jak konwencje, akty jak konstytucje, kategoria wolności osobistej jest kategorią ważną, na różne sposoby rozwijaną. Ona nie tylko pozwala powoływać kolejne akty niższej rangi, które regulują te sprawy, ale co jest bardzo ważne, uwrażliwia ją też jako ważne. Jako istotne. Podejmuje na inne podsystemy normatywne, bo prawo jest tylko jednym ze sposobów regulowania naszych zachowań. Mamy obyczajowość, zwyczaje, mamy normy pobożnościowe, nawet normy estetyczne, które są ważne. W ogóle zawsze są procesy ładne z tego punktu widzenia. A więc wszystkie te podsystemy normatywne należy sprząc, znaczy ciągnąć właśnie to działanie. A więc chociażby to, o czym tutaj Pan mówił, Pan prowadzi fundację. Tutaj samo prawo nie wystarczy. Musi być działanie sąsiadów, musi być o sprawcy społecznej. Ktoś musi powiedzieć, postąpił ktoś niegodnie, ktoś postąpił nagannie, ktoś postąpił w sposób złym stylu postąpił, ale to działa. No weźmy te rodziny chociażby, ile jest no przykładów właśnie naruszania wartości właśnie w rodzinie. Tutaj jest potrzebne uwrażliwienie właśnie ludzi, nawet egzekutorów prawa. Przychodzi policjant, widzi, że matka pobita, dziecko szlocha, ojciec pijany gdzieś w kącie i mówi, zgłasza pani ślubę. Jest takie trudne, przecież ona ma wszelkie podstawy prawne, żeby go to nie pytać, tylko podjąć postępowanie. Po pierwsze, zaniechał tego ze względu na pewien podsystem normatywny, obyczajowość, która nakazuje pewne rzeczy zrobić i on nie dopełnił pewnego, powiedziałbym, ja wiem, że była kolokwialna, może w ogóle musi nie zgłoszenie. Postąpić trochę inaczej, ale znam takie rodziny, gdzie to wielokrotnie się zdarza. A reakcja sąsiada właśnie. A więc nasze nacechowanie, no i wiele sankcji związanych właśnie ze stygmatyzowaniem tych ludzi, naznaczaniem właśnie to, a więc wszystkie podsystemy są tutaj ważne, na różne sposoby możemy działać. I ważne no właśnie są fundacje, stowarzyszenie, jako kolejny ważny obszar sygnalizowania ważnych spraw. I ważne jest to, że mamy te parasol wynikające chociażby z konstytucji właśnie, to jest ważna rzecz. Druga ważna sprawa, którą chciałbym podkreślić, idę tutaj w ślad za uczestnikami debaty, to jest mianowicie to, że pewne rzeczy związane z wolnością wymagają właśnie naszego wspólnego działania, wspólnego angażowania się w te sprawy. Może pytanie.
Dziękuję bardzo. Będę, jak rozumiem, trochę podsumowywał i też starał się odpowiedzieć na te pytania czy wątpliwości. Ja bym chciał rozpocząć to podsumowanie od przypomnienia, że ten artykuł 41 Konstytucji używa słowa każdy. Mi się wydaje, że to jest dość ważne, żeby o tym pamiętać, bo jak się czyta podręczniki prawa konstytucyjnego czy doktryny, to zawsze jest taka analiza każdy, czyli każda jednostka i w odróżnieniu od obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nie jest to prawo obywatelskie, ale prawo i wolność jednostki. Ale to jest takie, powiedziałbym, taka bardzo prosta definicja konstytucyjna. Tak? Natomiast jeżeli byśmy się zastanowili nad tym, kto jest tym każdym, to musimy dojść wtedy do wniosku, że to będzie też osoba z niepełnosprawnością, że to będzie osoba, która jest dotknięta różnego rodzaju wykluczeniem, że to jest osoba, która będzie tym, prawda, biznesmenem, to jest osoba, która jest także tym Irakijczykiem, o którym dzisiaj głośno w Krakowie, gdzie akurat mamy moim zdaniem poważny problem prawny dotyczący gwarancji proceduralnych, to znaczy to jest klasyczna sytuacja jak z procesu Kafki, a mianowicie nie ma jakiejkolwiek gwarancji ujawnienia nawet odrobiny zarzutów czy argumentów uzasadniających wydalenie z Polski, nie ma gwarancji proceduralnych, żeby nawet obrońca mógł się z tym zapoznać. Także to jest tylko kwestia, można powiedzieć, odpowiedzialności sądu, ale to jest też samo w sobie sprzeczne ze standardami sztrasburskimi, jeżeli chodzi o te gwarancje procesowe. Ale w każdym razie to też się odnosi do tej osoby, prawda? Że to pojęcie każdego. I wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że ta gwarancja ma naprawdę absolutnie powszechne zastosowanie, że w odniesieniu do każdej jednostki, niezależnie od tego, w jakiej ona jest sytuacji życiowej. I wydaje mi się, że o tym warto pamiętać. Druga rzecz, która jest z tym związana, to zdarza się tak, że Trybunał Konstytucyjny, ale także ustawodawca oczywiście, pomaga w definiowaniu tych sytuacji. Wydaje mi się, że bardzo ważne było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z tego roku, które z 28 czerwca tego roku, orzeczenie nawet opublikowane, już jest zupełnie inna historia, dlaczego zostało opublikowane, a mianowicie dotyczyło ono kwestii umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej. I Trybunał sformułował tezę, że nie może to następować bez zgody sądu. Czyli sytuacja de facto pozbawienia wolności osobistej, bo przecież osoba ubezwłasnowolniona sama o sobie nie decyduje, tylko decyduje za nią opiekun, powinna być wzmocniona gwarancjami sądowymi. Ale to orzeczenie bardzo ciekawie pokazuje, jak może sięgać też ta interpretacja artykułu 41 Konstytucji w tym kontekście. Wydaje mi się, że to, co prawnikom umyka z takich typowych klasyfikacji, tak może to ujął, to jest to, o czym Pan mówił, czyli to wykluczenie ekonomiczne. Bo możemy mieć sytuację osoby, która pracuje w tej przysłowiowej firmie ochroniarskiej, zarabia te 6 zł, prawda, na godzinę, jednocześnie ma jakieś zobowiązania prywatne, alimentacyjne, czy jakieś długi i znajduje się w sytuacji bez wyjścia, tak? W sytuacji swoistego braku realnej możliwości wyjścia z tej sytuacji. I chociaż jest osobą pracującą, to de facto jest osobą wykluczoną ekonomicznie, żeby utrzymać się, musi zarabiać, musi pracować mnóstwo znacząco ponad normę czasu pracy albo na czarno. I wydaje mi się, że tutaj jest ten moment, kiedy z jednej strony prawnicy mogą roztrząsać kwestie, czy ktoś został zatrzymany, prawda, o takiej czy takiej godzinie i to bardzo ściśle analizować z punktu widzenia wolności osobistej, a jak mają sytuację wykluczenia ekonomicznego, to praktycznie gubią się, tak? Nie mają nawet instrumentu, jak do tego się odnieść. Oczywiście wtedy można powiedzieć, to wtedy powinny działać instytucje państwowe. Państwowa Inspekcja Pracy, prokuratura, różnego rodzaju instytucje chroniące obywatela, ale one często w tych sytuacjach prywatnych no, nie są w stanie zauważyć, nie mają wystarczającego aparatu, regulacji nie wystarczają. I to jest, mi się wydaje, że jedno z takich największych wyzwań teraz. Podam taki przykład. Niedawno była taka historia opisywana, był reportaż w mediach w Trzciance. To jest zakład opiekuńczo-leczniczy, który działa na podstawie zezwolenia wojewody, ale w którym doszło do poniżającego i nieludzkiego traktowania, jeśli chodzi o osoby, które tam przybywają. Czyli to nie jest klasyczne miejsce, w którym, takie jak Dom Pomocy Społecznej, które byłoby objęte typowym monitoringiem w takiej sytuacji, tylko miejsce, które już gdzieś tam działa na pograniczu jednostki prywatnej, ale jednak trzymające osoby. No i teraz relacja kontraktowa jest tutaj niewystarczająca, no bo przecież ta osoba nie pozwie czy rodzina nie pozwie o złe traktowanie, a nadzór ze strony państwa jest mocno niewystarczający. I tutaj wydaje mi się, że pojawia się sporo tego typu problemów, jak jak mocno państwo powinno sięgać takich regulacji, a ile zostawić swobodzie i wolności działalności gospodarczej podmiotu. Wydaje mi się, że to jest jeden z większych, poważniejszych tematów obecnych. Chciałbym podkreślić, że temat, o którym pan powiedział, fundacji pomagającą czy zajmującą się problemem alienacji rodzicielskiej, to jest jeden z największych problemów z zakresu praw człowieka w Polsce. Ja co do tego nie mam wątpliwości, zdarzało mi się kilka razy pomagać ojcom, którzy mieli problemy w egzekwowaniu kontaktów pomimo prawomocnych wyroków sądowych. Nawet jeden sukces przed Trybunałem w Strasburgu osiągnął w takiej sprawie. Natomiast mamy tutaj do czynienia z problemem, który znowu nie możemy rozwiązać tylko i wyłącznie prawem. To jest problem, gdzie się styka, można powiedzieć, zmiana społeczna z aspektami prawnymi. Bo z jednej strony ta zmiana społeczna polega chociażby na tym, że wzmacnia się w społeczeństwie, w debacie, w rolę ojców. Ojcowie są zupełnie inaczej traktowani, postrzegani, niż to miało miejsce, powiedzmy, 30-40 lat temu. Bo to jest problem dotyczący głównie ojców. Ja wiem, że zdarzało się też w drugą stronę, ale wydaje mi się, że głównie on dotyczy. Po drugie, następuje zmiana też ekonomiczna relacji w rodzinie. I na tym tle pojawia się konflikt i pojawiają się różnego rodzaju problemy. Znaczy w momencie, kiedy się pojawia konflikt w rodzinie i ten konflikt zaczyna dotyczyć dzieci, to mamy z jednej strony nieskuteczne państwo, a z drugiej strony nakładające się na to problemy, można powiedzieć, funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Relacji kobieta-mężczyzna, rola ojca, rola matki w rodzinie. I teraz ustawodawca chce jakoś za tym nadążyć, ale nie do końca może. No bo przykładowo uregulowana czy wzmocniona została ostatnio kwestia egzekucji kontaktów, ale poprzez nakładanie kar na rodziców, którzy uniemożliwiają kontakty. I w momencie, kiedy ci rodzice i tak tych kontaktów te kontakty uniemożliwiają, no to wtedy od nich się egzekwuje kwoty finansowe, co powoduje jeszcze dalsze skomplikowanie sytuacji. Temat, który nie jest wciąż uregulowany, ale być może stanie się przedmiotem interwencji prezydenckiej, bo już prezydent to zadeklarował, to jest kwestia porwań rodzicielskich, artykuł 211, w odniesieniu do rodziców, tak? Czyli nie porwań, które nie uprowadzenia dziecka, tylko uprowadzenia dziecka przez rodzica, który na przykład nie oddał dziecka po zakończeniu kontaktu, czy przetrzymał to dziecko. Cały szereg różnych problemów. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, kto się w Polsce tym zajmuje, to zajmuje się tym Rzecznik Praw Dziecka, ja staram się także tym zajmować. Dla nas zasadniczym problemem, myślę, że pan profesor też to podzieli, że tak samo było za czasów kadencji pana profesora. To problem jest taki, że zazwyczaj to są tak zapędzone i skomplikowane sprawy na wielu różnych poziomach, że bardzo trudno jest instytucji państwowej wejść w ten konflikt i nawet nie powiedziałbym opowiedzieć się po jednej ze stron, ale w ogóle zaproponować jakieś sensowne rozwiązanie, bo to zazwyczaj nie są to sytuacje takie, powiedziałbym, zero-jedynkowe czy czarno-białe. To są sytuacje, gdzie jest wiele różnych odcieni szarości. Natomiast to, co można zrobić, to tak. Po pierwsze, dbać o jakość prawa i jednak zastanawiać się to, co mogłoby działać. Ja na przykład uważam, że jednym z mechanizmów, który mógłby w Polsce pomóc, aczkolwiek nie przekonałem do tego na razie ministra sprawiedliwości, to jest stworzenie specjalnej instytucji pełnomocnika dla dziecka na etap postępowania rozwodowego. Czyli po to, żeby ten konflikt zdjąć z rodziców, ale żeby był ktoś, kto ma tylko i wyłącznie interes dziecka. Co jest z punktu widzenia dziecka najlepsze? Ministerstwo na razie nie zrozumiało, o co nam chodzi, na razie dostaliśmy negatywną odpowiedź, ale będziemy kontynuowali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest szybkość postępowania i naprawdę duża odpowiedzialność sądów, jeśli chodzi o zajmowanie się tymi sprawami. Sąd może być najlepszy, może mieć świetnych asystentów, może mieć przygotowanie psychologiczne, ale jeżeli między czynnościami w tych sprawach mija czasami 3 miesiące, pół rok, to też nie ma większego sensu. Tak? To znaczy w ciągu roku sytuacja się zmienia tak diametralnie, że państwo po prostu już nie spełnia swojej funkcji. Także tutaj szybkość postępowania akurat w tych sprawach ma fundamentalne znaczenie. Zarówno na etapie zabezpieczenia, czyli w postępowaniu rozwodowym, jak później w postępowaniu już po rozwodzie, kiedy na przykład egzekwuje się kontakty. I tutaj natomiast trudno jakoś Ministerstwu Sprawiedliwości przekonać, że to jest część dalszego funkcjonowania naszego państwa. Powiem tak jeszcze jedną rzecz na sam koniec, że jeżeli się pojawiają takie sytuacje bardzo konkretne, jak na przykład pan mówił o tym artykule 41a kodeksu karnego, jego stosowanie w konkretnych sytuacjach, to jest oczywiście też zagadnienie dla rzecznika, żeby takie tematy dość dokładnie zbadać i interweniować. Natomiast moją rolę bardziej widzę poprzez sygnalizowanie takich zmian systemowych w prawie i doprowadzanie do nich, niż na zasadzie takich, żeby angażować się w każdy pojedynczy przypadek, bo to jest z punktu widzenia takiej instytucji bardzo, bardzo trudne. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że dobiegliśmy do końca, natomiast jeszcze mam zawsze taki jeden zwyczaj i bardzo przepraszam Szanownych Państwa panelistów i panią panelistkę, że o to proszę, aby na sam koniec Państwo sformułowali dosłownie jedno zdanie takiej konkluzji albo takie zdanie, które Państwo uznają za najważniejsze, żeby każdy z nas zabrał to jedno zdanie ze sobą do domu.
No, to ja już o tym mówiłam i tylko powtórzę. Wolność jest sprawą wyboru. Tak jak pan profesor Cowin mówił, jesteśmy społeczeństwem z jednostek tak składających się i te nasze jednostkowe wybory przekładają się na wybór zbiorowy. I teraz od nas zależy, czy wybieramy wolność, czy wybieramy bezpieczeństwo za cenę.
Demokracja nie gwarantuje wolności, ale jest jedyną szansą na wolność. Dlatego trzeba chronić demokrację. Gdyby to wiedział Abraham Patriarcha i jego rodzina, to nie byliby taką socjopatyczną rodziną, gdzie było usiłowanie zabójstwa syna, poniewieranie wszystkich żon. Dziękuję.
A ja chciałem przypomnieć takie hasło, które kiedyś było modne, na szczęście używający to hasło się z niego wycofał. Rób na co chce. I myślę, że to jest bardzo dobra ilustracja, o czym mówiła pani profesor, że wolność nie może nie być ograniczona. Gdybyśmy to przetransformowali na zasady ruchu drogowego, idź tak jak chce, to by ruch ustał. To jest tak samo z wolnością. Muszą być ograniczenia. Chodzi tylko o to, żeby one były ograniczeniami na rzecz dobra wspólnego.